Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Raz jeszcze serdecznie witam wszystkich widzów telewizji Trwam i zapraszam do rozmów niedokończonych. Tematem dzisiejszych rozmów będzie Powstanie Warszawskie 1 sierpnia, 2 października 1944 roku. A moim i Państwa gościem jest znany już Wam wszystkim pan dr Krzysztof Kawęcki. Człowiek bardzo oddany sprawom wiary, narodu, historyk, politolog. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże. Powstanie Warszawskie, jutro 75. rocznica, jubileusz, piękna data. W różnych źródłach dowiadujemy się już o tej rocznicy, o świętowaniu tych wydarzeń. Podawane są, interpretowane różnie. Tutaj w naszej telewizji chcielibyśmy dzisiaj też ten temat podjąć, ale zwrócić uwagę też na to, co kryje się za tym wydarzeniem dla naszego takiego dziedzictwa narodowego. Ja bardzo chciałbym, żebyśmy razem tutaj z panem doktorem i z naszymi widzami podjęli ten temat, zwracając uwagę na słowo powstanie, nie tylko jako zryw zbrojny, służący do tego, żeby wyswobodzić naród i dać jakąś perspektywę życia, ale powstanie, które też ma dla nas, ludzi wierzących, bardzo głębokie znaczenie, ponieważ związane jest z największą tajemnicą naszej wiary, powstaniem do nowego życia, do życia tak naprawdę wiecznego Jezusa Chrystusa. Powstał z martwych, czyli to powstanie, które już kieruje nasz wzrok, nasze myśli, uczucia, nasze życie na odpowiednie tory. To jest pierwsze. I drugi aspekt to, że telewizja Trwam służy przede wszystkim dlatego, żeby rozbudzić wiarę w naszym społeczeństwie i ducha patriotyzmu, tego takiego w najgłębszym i najprawdziwszym tego słowa znaczeniu, odnoszącego się do ojczyzny. Ojczyzny, czyli ojcowizny, czyli do dziedzictwa, które otrzymujemy od ojców naszych jako dar, jako spadek. Dziedzictwa, które związane jest z naszym domem, tradycją, kulturą, ale znowu dla nas, ludzi wierzących, jest to dziedzictwo, które rozpatrujemy w perspektywach wieczności i królestwa, które dane nam jest przez Boga Ojca. Nasz dom, tu jesteśmy tylko pielgrzymami, nasz dom to jest Królestwo Boże. Królestwo Boże, które już tutaj jest, pośrodku nas, na ziemi. I gdzie to Królestwo Boże jest? Kiedyś Jezus opowiadał swoim uczniom, że jeśli będę wam mówić, że tam ili tam idźcie, Królestwo Boże jest pośród was, ili jest w was. I chciałoby się, żeby właśnie to wydarzenie, dziedzictwo, które mamy, które było związane z powstaniem w Warszawie w 1944 roku, dotknęło głębin naszych serc i żeby rozbudziło właśnie to poczucie tożsamości narodowej, tą miłość do ojczyzny, a jeśli do ojczyzny, czyli do domu, do królestwa, do wszystkich tych, którzy w tym domu mieszkają, żyją, czyli do każdego człowieka. Biorąc pod uwagę też i kontekst, w którym znajdujemy się, te wszystkie sprawy, napięcia w społeczeństwie, które są na dzień dzisiejszy. Panie doktorze, powstanie warszawskie, kiedy mówimy o powstaniu warszawskim, co mamy na myśli?
Proszę Ojca, rzeczywiście to wprowadzenie, które Ojciec tutaj przedstawił, to na pewno dotyczy, powiedziałbym, sedna, głębi, przeżywania tych wielkich wydarzeń historycznych, ale szczególnie Powstania Warszawskiego, bo sądzę, że Powstanie Warszawskie to jest taką największą bohaterską tragedią narodu polskiego. Jest to wielkie bohaterstwo, a zarazem tragedia.
No bo nie możemy powiedzieć właśnie, że powstanie zakończyło się jakimś sukcesem, prawda? Czyli oczywiście mówimy tutaj o tragedii, ale ta tragedia jest dla nas, dla wszystkich Polaków i myślę nie tylko Polaków, ale dla Europejczyków czy wszystkich na świecie, no pewną lekcją.
No mówił na przykład o tym już w końcowych dniach powstania warszawskiego w końcu września 1944 roku w jednym z przemówień papież Pius XII, który właśnie mu mówił o tym, że to powstanie jest jakimś takim tyglem, który uszlachetnia najlepszy w ogóle kruszec, ale uszlachetnia poprzez patriotyzm i głęboką wiarę chrześcijańską. Myślę, że powstanie warszawskie to było przede wszystkim wyrażeniem woli niepodległości, przywrócenia niepodległości państwu polskiemu, ale również godności, szacunku. I to przywrócenie tej woli niepodległości, wolności było przede wszystkim wyrażane przez młodych ludzi, przez młode pokolenie. To byli często synowie, córki, ojców, matek, którzy walczyli na przykład w 20 roku z inwazją bolszewicką.
Czyli wiedzieli, co to jest utrata wolności, wiedzieli, co to jest ojczyzna, wiedzieli, co to jest to wielkie dziedzictwo, które otrzymują od swoich ojców, które wywalczyli ich ojcowie, a których oni byli też i świadkami.
Byli jak gdyby tymi następcami, tak, w sztafecie pokoleń, którzy po prostu musieli podjąć ten trud, to wyzwanie, które przed nimi postawiła też historia. Być może było to najbardziej patriotyczne pokolenie w nowożytnej historii Polski. Ale ojciec to wspomniał o tym aspekcie religijnym, to może warto zwrócić uwagę, że Warszawa, proszę ojca, przed wojną nie była zbyt miastem, nazwijmy, religijnym w porównaniu do innych miast w Polsce. No to niestety to jest ten wyraz pewnej aglomeracji dużej i tak dalej. No mamy tutaj świat, powiedzmy, tak zwanych intelektualistów, elity, często bardzo liberalnej, libertyńskiej, również środowiska robotnicze w dużym stopniu ulegały różnym tendencjom lewicowym. Oczywiście nie można tego upraszczać, bo były również tutaj zupełnie jakieś takie elity katolicko-narodowe, ale w dużym stopniu również te libertyńskie, lewicowe, szczególnie w kulturze, w wiadomości literackiej i tak dalej, które nadawały pewien kierunek zupełnie sprzeczny z polską tradycją. I wiele osób zwraca uwagę, że właśnie po wybuchu wojny ta sytuacja się zmieniła. Owszem, wojna pewnie w dużym stopniu wymusiła, prawda,
te zmiany. Jak trwoga, to gdzie biec, nie? To do Boga, prawda?
Więc to na pewno to dawało, to właśnie taka, ten kontakt z Panem Bogiem dawał pewne ukojenie, uspokojenie, ale jednocześnie był to jakiś autentyczny powrót może do źródeł, nie wiem, dzieciństwa, rodzin katolickich.
Dlatego bym się nie bał nawet powiedzieć, że do źródeł głębin naszego człowieczeństwa, ponieważ to, że jesteśmy obrazem Boga, nikt nie może tego przekreślić, prawda? Ktoś to może rozpoznać i przyjąć i żyć według tego, a ktoś może po prostu zamknąć się na tą rzeczywistość.
Oczywiście. I proszę ojca, na przykład taką specyfiką polską, bardzo piękną zresztą, jest to, że w latach 40., a szczególnie tam w 43 roku, zaczęły powstawać różne kapliczki, ołtarzyki też, które budowano nie tylko w domach, ale również w kamienicach, na podwórkach. I to przeprowadzano różne kwesty wśród mieszkańców kamienic. Budowano te właśnie ośrodki kultu religijnego, często związane właśnie, tutaj oczywiście postacie Chrystusa, Pana, Matki Najświętszej. I modlono się tam. Tam były modlitwy.
Czyli takie sytuacje miały miejsce, że powiedzmy w tym okresie wojennym, ponieważ od 1939 roku to już przeszedł kawał czasu, wtedy rodzą się takie, powiedzmy, postawy, że chcemy mieć obraz, chcemy mieć figurę, chcemy mieć kapliczkę.
Dokładnie. W Warszawie tak. To jest zjawisko, można powiedzieć, masowe. Szczególnie w 1943 roku. To się rozwija w sposób bardzo taki dynamiczny. No i druga kwestia na przykład, to jest kwestia duszpasterstwa też. Kapłanów, którzy pełnią posługę religijną, bo jest takie oczekiwanie, takie zapotrzebowanie też i ludności cywilnej, i żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego. I to naprawdę, to jest też aspekt bardzo ważny, wydaje mi się, jeśli chodzi o powstanie warszawskie, także w ogóle działalność podziemną, konspiracyjną, ale szczególnie w okresie powstania warszawskiego, dlatego że rola kapłanów w duszpasterstwa jest tutaj ogromna. To jest wielka, wielka, wielka no, posługa, która no, wykraczała poza oczywiście mszę świętą, którą często odprawiano w wyniku, często 3 razy dziennie nawet, dlatego że takie było oczekiwanie, tylu było chętnych na tę mszę. Nie tylko w kościołach zresztą to odprawiano, bo nie zawsze były takie warunki, a zatem nawet właśnie w tych właśnie podwórkach czy w innych miejscach były przecież różne trudności ze zdobyciem czy szat odpowiednich liturgicznych, czy w ogóle tutaj tych właśnie niezbędnych atrybutów, żeby ta msza była, miała miejsce. No ale to były oczywiście również kwestie związane z przyjmowaniem przysięgi religijnej od nowo wstępujących żołnierzy Armii Krajowej czy innych formacji Narodowych Sił Zbrojnych, czy też kwestia udzielania ślubów, grzebania zmarłych, no i szereg różnych innych działań.
Także ochrony taki duchowy odgrywał rzeczywiście wielką rolę w
tak,
tym okresie.
Odgrywał wielką rolę. To rzeczywiście widać to po prostu rzeczywiście w latach tych, a na Powstanie Warszawskie niewątpliwie to miało ogromną
ja
tutaj rolę.
Ja sam też wspominam lata 80. i wtedy, jak doszło do tego stanu wojennego, też rzeczywiście jak się kościoły zapełniały, jak ta religijność też i w narodzie wzrastała. Ale zostawmy to, panie doktorze. Pierwsze powstanie warszawskie, czy musiało do niego dojść? Czy było koniecznym? Jak to wszystko, historia myślę teraz, potrafi trzeźwo spojrzeć na początek tego wydarzenia? Jak to z naszej perspektywy dzisiaj wygląda?
No bardzo dobrze moim zdaniem, że ojciec tak zwrócił uwagę, że historia potrafi trzeźwo spojrzeć. Ja uważam, że powinniśmy dyskutować o pewnych wyborach historycznych, o trafności tych pewnych decyzji, bądź też braku celowości podjęcia pewnych działań. I także jeśli chodzi o powstanie warszawskie, również. Jeśli chodzi o, no, najkrócej mówiąc tak, jeśli chodzi o powstanie warszawskie, to ono było w zasadzie, można powiedzieć, już wpisane od samego początku w działalność Polskiego Państwa Podziemnego, konkretnie Armii Krajowej. Przypomnę, że w 1942 roku ówczesny komendant Armii Krajowej, pierwszy komendant Armii Krajowej, generał Stefan Grot-Rowecki, opracował ze swoimi współpracownikami pod jego nadzorem plan powstania w Warszawie, ale to miał być plan uruchomienia powstania w sytuacji załamania się militarnego Niemiec. To był plan bardzo szczegółowy. On miał polegać w dużym stopniu na ochronie mienia miasta w ogóle, ale również ludności cywilnej. Ten plan miał polegać na uderzeniu w kilka takich ważnych punktów strategicznych. Nawet miał umożliwiać w jakiś sposób wyjście Niemcom z Warszawy i zaatakowanie ich poza miastem. Czyli generalnie nie był to plan stoczenia bitwy w samym mieście.
W samym mieście, żeby uchronić od zniszczenia tak. I samych mieszkańców Warszawy i też i te no, zabytki, które to jest ogromne bogactwo, które niestety zostało zniszczone.
Niestety zostało zniszczone, to jest bogactwo duchowe, to jest symbol polskości, oporu, niepodległości na przestrzeni przecież naszych dziejów. To jest, tak jak ojciec wspomniał, to jest również ten dorobek materialny. No nawet chociażby, myślę, wiele, wiele domów, gdzie było bardzo bogato wyposażone, na przykład, nie wiem, w różne pamiątki rodzinne, historyczne, biblioteki i tak dalej. I to wszystko zostało po prostu zniszczone. Spłonęło w czasie powstania warszawskiego. A zatem to był taki plan.
Czy 42 rok już ten plan był opracowany?
Tak, ten był plan opracowany.
Czyli patrząc na wydarzenia wojenne z 39 już było wiadomo, że Niemcy po rozpoczęciu wojny też z Rosją w 41, bo wtedy wybuchła w lipcu wojna z Rosją, już mieli osłabione siły i wtedy powiedzmy dokonywały się też takie plany, żeby wygonić Niemców z Warszawy.
Troszeczkę myślano kategoriami historycznymi. Odniesienia do I wojny światowej, prawda, kiedy nastąpiło to załamanie armii niemieckiej, kiedy nastąpiło rozbrajanie między innymi na ziemiach polskich w Warszawie, również w 18 roku wojsk niemieckich. A zatem to było to założenie, że nastąpi jednak załamanie frontu niemieckiego, wojny wojsk niemieckich, że nastąpi skuteczna akcja ofensywna ze strony aliantów. Tu raczej nie uwzględniano w tych wówczas rachubach współdziałania z armią sowiecką. W tym czasie trwała zresztą wojna niemiecko-sowiecka. Wielu uważało, że to jest bardzo sprzyjająca okoliczność dla Polski, dlatego że warunkiem, to w tym planie również było podkreślone, podkreślał to generał Grotrowecki, warunkiem odzyskania przez Polskę niepodległości jest jednak rozbicie Związku Sowieckiego i również przegrana Niemiec. Jak wiemy, ten drugi element nastąpił. Nastąpiło przegranie Niemiec, natomiast zwyciężył Związek Sowiecki i ten plan oczywiście nie mógł być zrealizowany. Ale po zmianie kierownictwa Armii Krajowej doszło do zmiany tego planu. On był zresztą już wówczas, można powiedzieć, w dużym stopniu nieaktualny ze względu na tę sytuację, o której mówiliśmy, ze względu na zmiany na froncie. Ale też trzeba warto zwrócić uwagę jednak, że w kierownictwie Polskiego Państwa Podziemnego, czy szerzej polskiego rządu, polskiej władzy Rzeczypospolitej Legalnych, też były pewne różnice w przyjęciu taktyki i koncepcji działań. Po tragicznej śmierci, katastrofie, w której zginął naczelny wódz, jednocześnie premier rządu polskiego, generał Władysław Sikorski, te dwie funkcje naczelnego wodza i premiera zostały rozdzielone. Premierem rządu zostaje Stanisław Mikołajczyk, a naczelnym wodzem generał Kazimierz Sosnkowski. W moim przekonaniu zresztą wybitna postać, myślę, że zasługująca na miano męża stanu, mimo pewnych oczywiście również z jego strony może zaniechań. Otóż Stanisław Mikołajczyk uważał, że jest możliwość porozumienia się z Rosją. Wierzył w to, a poza tym miał dość daleko idące, myślę, że nazbyt daleko idące.
Poglądy lewicowe takie, żeby...
Może nawet nie lewicowe, ale daleko idące zaufanie do państw zachodnich. Do Anglii,
do Stanów Zjednoczonych. Myślał, że będzie wsparcie, które pozwoli.
Wielka Brytania, na pewno Stany Zjednoczone. To była daleko idąca ufność. No jak wiem, oczywiście nie znał też...
Realia
pokazały. Jesteśmy bogaci o te, prawda, tę wiedzę. Natomiast generał i uważał, że jest możliwe porozumienie się z Rosją, bo to jest sojusznik naszych sojuszników, czy sprzymierzeniec naszych sprzymierzeńców. Oczywiście za cenę jakiejś tam rezygnacji z ziem wschodnich, być może jeszcze z Wilnem i z Lwowem po stronie polskiej, ale rezygnacja.
Już wtedy były takie plany, że powiedzmy kosztem czegoś tam, ziem.
Grupa Mikołajczyka powiedzmy, to środowisko, które on wyrażał, reprezentował, ale również uważał, że jest tam możliwość porozumienia takiego politycznego, to znaczy, że przedstawiciele... Agentura tak naprawdę moskiewska, która tutaj już była instalowana przez Moskwę, czyli przedstawiciele właśnie tych PPR-u, Polskiej Partii Robotniczej, Krajowej Rady Narodowej i tak dalej, mogą wejść do rządu polskiego, emigracyjnego i jakoś
tam jakiś mieć wpływ
i tak dalej. Natomiast generał Sosnkowski uważał inaczej, że nie miał zaufania do państw zachodnich, nie miał również absolutnie zaufania do Sowietów. Uważał, że Sowieci dążą do wcielenia nas do 17 Republiki, a zatem uważał, że jakakolwiek tutaj próba negocjacji, porozumienia, to jest bardzo niebezpieczna i tak naprawdę może mieć konsekwencje. Ale jednocześnie Mikołajczyk był zwolennikiem dla tego powstania w Warszawie. Już powstania, które miało być jak gdyby w jego przekonaniu kartą przetargową, jakimś takim mocną kartą właśnie, która by przekonała Stalina do zawarcia tego, powiedzmy sojuszu, może to za daleko powiedziałem, do zawarcia jakiegoś kompromisu z Polską, że to będzie pewien element. Zresztą pojechał do Moskwy.
Będzie to jakaś taka akcja, która będzie wpływać na tą decyzję właśnie tego sojuszu.
Tak, sojuszu, porozumienia powiedzmy jakiegoś tam z Rosją, prawda? Jeszcze przy wsparciu państw zachodnich. Tymczasem no, to już była sytuacja po Teheranie, po 1943 roku, kiedy na przełomie listopada i grudnia mocarstwa zachodnie, Roosevelt, konkretnie Churchill, Stalin zdecydowali o podziale świata. Polska znalazła się w tak zwanej sowieckiej strefie wpływów. Znalazła się pod względem operacyjnym, czyli wojskowym. Tutaj państwa zachodnie oddawały zupełnie pole Armii Czerwonej do wszelkich działań. Uważali, że na tyłach Armii Czerwonej no, nie powinny być inne jakiekolwiek działania, a więc również Armii Krajowej na przykład, która podjęła te działania w ramach akcji Burza. Nie, dalej była oczywiście tutaj zupełna swoboda dla Sowietów, jeśli chodzi o sprawy również polityczne i terytorialne. Tak naprawdę wówczas przesądzono, że tak zwany
grunt przygotowany do tego, żeby tylko wejść i zająć tereny.
I sprawa, no niestety, jakbyśmy tego nie powiedzieli, proszę ojca, no sprawa była już przegrana. Sprawa była dramatyczna, jeśli chodzi o sprawę polską. No, generał Soskowski, wspomniany, łudził się, popełnił jednak błędy, jak i wielu innych, że dojdzie jednak no, w perspektywie 3-5 lat do konfliktu między Zachodem, głównie Stanami Zjednoczonymi, a Związkiem Sowieckim. I to był ten czas, dlatego nie należy się teraz wykrwawiać, należy dbać o substancję narodową, należy zachować w konspiracji, przeczekać tak, w konspiracji Wojsko Polskie i po prostu później
na rozwój
ewentualnie
wydarzeń
wystąpić.
I ewentualnie wtedy reagować.
Tak, i takie, to było tło takie polityczne tych dwóch koncepcji, dwóch różnych koncepcji. Generał Soskowski był przeciwny powstaniu warszawskiemu, ale chciałem powiedzieć, że jeśli mówimy o przeciwnikach powstania, to mówimy, może też byśmy byli precyzyjni, to chodziło o pewien moment powstania, wywołania powstania w pewnych okolicznościach, dlatego że ci zwolennicy powstania, ci, którzy podjęli taką decyzję, to jest 3 osoby tak naprawdę w kierownictwie Armii Krajowej, czyli komendant główny Armii Krajowej Tadeusz Burkomorowski, który nie był zbyt zwolennikiem tego, przeprowadzenia tego powstania, ale jednak ugiął się pod wpływem przede wszystkim argumentacji, postawy generała Tadeusza Pełczyńskiego i generała Tadeusza i generała Okulickiego, późniejszego komendanta Armii Krajowej. Otóż oni byli zwolennikami powstania, ale oni na czym opierali swoją argumentację? Uważali, że w lipcu 1944 roku, pod koniec lipca 1944 roku, Niemcy tak naprawdę wojnę już przegrały, nastąpił jakiś defetyzm, rozprzężenie w tych powiedzmy siłach zbrojnych niemieckich, wojsku niemieckim, że front sowiecki idzie bardzo szybko, że lada moment Sowieci wejdą do Warszawy, więc trzeba to wyprzedzić i dlatego włączyli Warszawę do planu Burza. I tu wielu historyków, ja podzielam ten pogląd, uważam, że to był błąd, wielu historyków uważa, że włączenie Warszawy do planu Burza było właśnie bardzo nieroztropne. Bo plan Burza, przypomnijmy tak pokrótce, proszę ojca, polegał na tym, że kiedy Sowieci wkroczyli w tereny II Rzeczpospolitej, wschodnie obszary II Rzeczpospolitej, to wówczas kierownictwo Armii Krajowej właśnie wydało ten plan, opracowało ten plan Burza, akcja Burza, która polegała na tym, żeby podjąć walkę z Niemcami, między wycofującymi się Niemcami a nacierającymi wojskami sowieckimi miały operować oddziały Armii Krajowej i zajmować miasta polskie i wystąpić później w roli gospodarza
przyjmującego Sowietów.
Tak, tak. Jesteśmy w sojuszu, mówią, prawda, ale jednocześnie to była jednak dekonspiracja. To była dekonspiracja dlatego, że to było ujawnienie cywilnych władz, delegatury rządu na kraj i władz wojskowych. I skończyło się to tragicznie, ale można zrozumieć, że ten plan podyktowany koniecznością zachowania jedności terytorialnej Rzeczpospolitej miał swoje uzasadnienie. Po raz pierwszy był realizowany na Wołyniu, na Wileńszczyźnie też. Tam była ta operacja Ostra Brama. Ale właśnie jak to się skończyło? Kiedy wojska polskie wchodzą do Wilna, zresztą Niemcy zrobili twierdzę z Wilna, broniło się Wilno, Niemcy bronili Wilna przez tydzień. Z jednej strony atakowali Sowieci i niezależnie od tego Armia Krajowa. I właśnie w myśl tego planu Burza żołnierze AK wchodzą do miasta przed Sowietami, wywieszają biało-czerwone flagi i występują jako władza polska, no bo to jest polskie terytorium. A oczywiście skończyło się tragicznie, dlatego że po prostu Sowieci po prostu otoczyli żołnierzy AK w Puszczy Rudnickiej, nawet nakazali wyjście, no, ci uwierzyli im, otoczyli w Puszczy Rudnickiej. Sowieci dobijali rannych bardzo brutalnie. 5000 żołnierzy zostało aresztowanych, zesłanych na Sybir. I taka sytuacja później się powtórzyła. I w okręgu Stanisławów, i Lwowskim, i Wołyńskim, i Nowogródzkim, czyli na tak zwanych Kresach Wschodnich, nie tak zwane Kresy Wschodnie, no bo Wilno, Lwów to raczej jest serce Polski, także w sensie geograficznym. Ale właśnie później, mimo to, kierownictwo Armii Krajowej dalej realizuje plan Burza, już w okręgu Lublin, z takimi samymi konsekwencjami. To znaczy Sowieci aresztują komendanta Armii Krajowej, delegaturę rządu na kraj. Później jest to w Małopolsce. I mimo tego właśnie kierownictwo Armii Krajowej, Komendy Głównej Armii Krajowej doprowadza do włączenia Warszawy do planu Burza. Pierwotnie była Warszawa wyłączona z planu Burza. Chodziło o to, jak mówił...
Czyli cały ten front powinien był przejść poza Warszawą, nie dotykając w ogóle stolicy w tym okresie?
I wydaje się, że lepiej było po prostu bo ten plan Burza opierał się na wierze w dobrą wolę Stalina, Sowietu, prawda, ujawnianie i tak dalej. Więc można sobie wyobrazić, że gdyby żołnierze AK się ujawnili, to byłaby taka sama sytuacja, jak miała miejsce w Wilnie i tak dalej. Pewnie nie doszłoby do powstania, może nie doszłoby do zburzenia Warszawy. Ale to był główny zarzut właśnie tych osób z Polskiego Państwa Podziemnego, z kierownictwa Polskiego Państwa Podziemnego, że wywołując powstanie, Okulicki, Burkomorowski, Pełczyński właśnie liczyli na możliwość porozumienia z Sowietami. Tymczasem Stalin absolutnie tego scenariusza nie przewidywał, dlatego wiadomo, zatrzymał się, prawda, przed tym. Natomiast ci w Komendzie Głównej, bo były takie osoby, na przykład szef wywiadu, prawda, Iranek Kosmecki, czy na przykład pułkownik Janusz Bokszczanin, wybitni wojskowi też, oni uważali, że należy rozpocząć powstanie w Warszawie, ale w momencie, kiedy już będzie wiadomo na pewno, że Sowieci wkraczają, do Warszawy i wtedy robimy taką, no powiedzmy, bardziej demonstrację polityczną. Natomiast uważali, że podjęcie walki z Niemcami to po prostu spowoduje ogromny, nieprawdopodobny tragizm ludności i miasta. Dlatego, że też wiedzieli, że Niemcy po prostu wyraźnie chcieli bronić Warszawy. Chcieli bronić Warszawy tutaj na Wiśle, po prostu mieli zrobić taką militarną zaporę. I chciałem też powiedzieć, że wielu wybitnych Polaków wojskowych, jak generał Anders, bardzo krytycznie odnosili się do tej decyzji o wywołaniu powstania warszawskiego. Czy na przykład również generał Emil Nierfildorf, który był szefem KDW, kierownictwa dywersji, który uważał, że należy po prostu ten najbardziej sprawdzony element żołnierzy AK, że tak powiem, powinien przejść do konspiracji, a nie ujawniać się. Ale to, proszę ojca, dlatego to jest takie trudne pytanie. To znaczy, chciałem jak gdyby doprecyzować. Czyli powstanie tak, a jeśli mówimy o sporze, to on dotyczył pewnych, no może nie niuansów, bo to były sprawy bardzo szczegółowe. To jest dla powiedzmy znawców militariów, prawda, działań operacyjnych i tak dalej. On dotyczył wyboru czasu powstania i okoliczności. I dlatego myślę, że powinniśmy rozmawiać jednak, czy rzeczywiście ta decyzja była trafna, bo ona miała swoje różne, jak mówiłem, konsekwencje wcześniejsze, polityczne, militarne i tak dalej, i tak dalej.
Doszło do tej decyzji. Rozpoczyna się powstanie.
I tutaj mamy, proszę ojca, niestety trudną sytuację, dlatego że w okręgu Warszawa rzeczywiście stacjonowało około 50 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej, ale...
Czyli to nie jest taka mała liczba.
To nie jest mała liczba, ale podobne siły były niemieckie. Na początku tam 20 kilka tysięcy, ale później zostały wzmocnione. Natomiast Niemcy też dysponowali lotnictwem, ale tutaj różnica to przede wszystkim była różnica uzbrojenia. No niestety, plany powstania warszawskiego, opracowane rozkazu, który wydał właśnie generał Burkomorowski, zakładały, że powstanie będzie trwało 2 tygodnie, że wejdą Sowieci i będzie po prostu jakieś tam, prawda, porozumienie. Natomiast nie przewidywano, że Sowieci nie wejdą i że mogą tak się zachować, jak się zachowali, i że Niemcy po prostu dokonają takich nieprawdopodobnych zbrodni. I niestety, jeśli chodzi o uzbrojenie, to to uzbrojenie było bardzo, bardzo, bardzo marne. Brak amunicji. To mniej więcej 10% żołnierzy AK było jako tako, czyli karabiny maszynowe, pistolety, było uzbrojone. Natomiast...
Czyli taka mała ilość uzbrojenia była spowodowana właśnie tą nadzieją, że kiedy rozpoczniemy, to wtedy wojska aliańskie na przykład przyjdą i pomogą właśnie w tym, czy...
Trochę była nadzieja, tutaj myślę, że też trochę nieuprawniona, dlatego że...
Żadnego nie było do tego.
Dlatego, że rząd emigracyjny czy ośrodki emigracyjne w otoczeniu naczelnego wodza, emisariusze wyraźnie, którzy przyjeżdżali, jak na przykład Jan Nowak-Jeziorański, wyraźnie przekazywali informację, że takiej pomocy nie będzie. Że takiej pomocy nie będzie i liczenie na taką pomoc jest po prostu absolutnie nieuprawnione.
Czyli zdawali sobie sprawę, że jesteśmy zdani tylko na siebie.
Tak jest, że jesteśmy zdani na siebie. I to trzeba powiedzieć, że jest powód niewątpliwie do wielkiej dumy, że potrafiliśmy wytrzymać 63 dni. To jest w ogóle coś nieprawdopodobnego. Ale to był właśnie ten wielki duch patriotyzmu tych młodych ludzi.
I o tym myślę, że mało się mówi, że właśnie ten duch, ta taka motywacja jest też ogromną siłą militarną. Może w tej chwili, patrząc na wszystkie te zmiany, które dokonują się w Wojsku Polskim, gdzieś ten akcent jest kładziony na to, że mimo wszystko właśnie no, ten duch, którego posiada człowiek, jest bardzo ważny w przypadku właśnie takich kryzysowych sytuacji, kiedy dochodzi właśnie do starć i konfrontacji militarnej.
No to jest chyba najważniejsze rzeczywiście. Morale, duch, patriotyzm, to już konkretnie...
To jest ogromna siła, która no, napędza człowieka, tworzy wspólnotę, a jeśli jest wspólnota konkretna, to też no, wynik jest też zupełnie inny.
I Wojska Obrony Terytorialnej, czyli prawda, kolejna formacja, która stosunkowo niedawno, prawda, powstała. To jest coś bardzo ważnego. To nie tylko możemy to odbierać rzeczywiście tylko w takich i oceniać w kategoriach typowo militarnych, bo one rzeczywiście przecież nie zastąpią regularnej armii, ale to jest wartość absolutnie dodana.
Ale to jest właśnie taka rezerwa tego ducha, tak, który jest ogromną siłą i wsparciem w przypadkach właśnie takich, które mogą, no... A jesteśmy w takiej sytuacji politycznej, że rzeczywiście musimy być przygotowani.
I proszę ojca, jaka różnica była? To pamiętniki, opracowania różne potwierdzają. Niemcy, mimo że mieli ogromną przewagę, to niektórzy uważali, ci dowódcy, którzy brali udział w powstaniu, że to był drugi Stalingrad wręcz dla nich. Oni bali się, oni nie chcieli, ci żołnierze, no dla nich to było tak jak na wschód, prawda, to była wielka kara, niebezpieczeństwo, prawda, że to tak samo również w Warszawie. No jeśli byli skierowani do tej walki w Warszawie, to na pewno nie była dla nich sytuacja komfortowa. Dlatego, że właśnie Polacy przewyższali ich tym duchem. Tą wiarą, to widać zresztą w tym entuzjazmie, można powiedzieć, tych młodych ludzi i w tej pogardzie, ale w tym dobrym tego słowa znaczeniu, pogardzie dla śmierci. Nie nonszalancji, ale rzeczywiście przyjęciu tego, że coś jest ważnego, ważniejszego niż życie. Że jest życie wieczne, że jest ojczyzna, że są sytuacje, gdzie trzeba oddać właśnie życie. Na przykład właśnie Ziutka, młodego poety, Szczepańskiego, który zresztą napisał taki wiersz, piosenka dość znana, prawda, z powstania Dziś idę walczyć, mamo, i tak dalej, prawda.
No ta twórczość literacka jest w tym okresie też bardzo bogata,
tak,
prawda?
Piosenki powstania, twórczość literacka, poezja, to jest też...
Panie doktorze, tutaj może chwileczkę się zatrzymamy i zaprosimy naszych widzów do współtworzenia tego programu. Być może są świadkowie tamtych wydarzeń, bo rzeczywiście są, żyją i nas słuchają i chcieliby coś dopowiedzieć. Być może są ci, którzy no, może nie zgadzają się z pewną opcją, albo o których też rodzą się pytania, na które tutaj pan doktor mógłby też i odpowiedzieć. Ja podam numery z telefonów do naszego studia dla Polski Północnej 56 657 0011, dla Polski Południowej 56 657 0012, dla naszych widzów z zagranicy 48 56 657 0013 i taki sam numer z końcówką 14, 48 56 657 0014 lub telefonia w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Zapraszamy też widzów do współtworzenia tego programu i do dyskusji. Ja przypomnę, że rozmawiamy o Powstaniu Warszawskim, które rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 roku i trwało do 2 października tegoż roku. Panie doktorze, kontynuujemy naszą rozmowę. Do powstania doszło, rozpoczęły się walki. Jaki przebieg miał, jakieś takie charakterystyczne punkty tego okresu?
No przede wszystkim można powiedzieć, że tutaj działania Armii Krajowej, było kilka takich działań bardzo spektakularnych, które po prostu jak gdyby napełniały wiarą, jeszcze bardziej wzmacniały tego ducha. To jest na przykład walki o takich różne ważne miejsca, na przykład zdobycie Pasty, gdzie Niemcy, budynku warszawskiego wielokondygnacyjnego, gdzie wówczas zostało wziętych do niewoli około 50 Niemców. Bronili się bardzo, zresztą, że tak powiem, zażarcie. Ale jednocześnie to ciekawe są te opisy. Ci Niemcy wychodzili i jakoś chyba nie mieli w oczach takiego przerażenia, strachu, że zostaną jakoś źle potraktowani przez powstańców. Niektóre są
spokojni. Czyli ci, którzy szli do niewoli, byli spokojni, że są niewolnikami w jakiś sposób, są zakładnikami, tak, ale wiedzą, że będą traktowani po ludzku.
Tak, właśnie. To takie są takie relacje, nie liczymy.
Panie doktorze, że mamy pierwszy telefon, może odbierzemy. Halo, halo, telewizja Trwam, słuchamy.
Szczęść Boże, Ewa Ziółkowska z Warszawy. Bardzo dziękuję za tę audycję. To jest taki najbardziej chyba wstrząsający fragment dający się objąć pamięcią historii naszej. Wstrząsający, poruszający, a jednocześnie im bardziej się czuje to rozdarcie Warszawy, tę rzeź woli, ta ofiara, to wszystko rodzi pytania, myśli i namysł nad racjonalnością pewnych posunięć. Ostatnio się ukazała książka Tajemnice walizki Sierowa. Pan doktor zapewne już ją miał w rękach. I tam jest zupełnie też wstrząsający dla nas rzucony cień na postać generała Okulickiego i czy zatem te elementy, które on tam omawia, czy ten cień, mówiąc zupełnie prosto, jest uzasadniony, nieuzasadniony, w jaki sposób pan doktor ocenia wiarygodność takiej, pożal się Boże, walizki straszliwego człowieka, jakim był Sierow. Dziękując jeszcze raz za tę audycję, proszę gorąco o odpowiedź. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, dziękujemy Panie Ewo. Panie doktorze, pytanie konkretnie skierowane do pana.
Oczywiście już odpowiem, ale bardzo dobrze pani przypomniała rzeź Woli. Przecież tam Niemcy w sposób bestialski, z udziałem również formacji innych narodów, Kozaków, Tatarów, Ukraińców, Rosjan dokonali nieprawdopodobnej zbrodni, gdzie co najmniej 40 tysięcy ludności cywilnej w sposób bestialski zostało po prostu zamordowanych, rozstrzelanych w masowych egzekucjach.
No, nas redemptorystów też to bardzo dotknęło, ponieważ nasz klasztor na Woli, na ulicy Karolkowej też ucierpiał. Wszyscy ojcowie, którzy
Klemensa
tam byli,
Hofbauera,
zostali.
Tak właśnie. Więc to jest ten przykład właśnie też tego barbarzyństwa, no, nie wiem jak to nazwać inaczej. Natomiast jeśli chodzi o generała Kulickiego, no, myślę, że rzeczywiście tutaj pojawiają się różne w tej chwili opracowania, opis jego sylwetki, jego postawy. Oczywiście nie podejmę się tutaj wypowiedzenia jakiegoś zdecydowanego sądu, dlatego że to niewątpliwie wymagałoby dotarcia do źródeł. Otóż pojawiają się właśnie różne sugestie, mniej lub bardziej uprawnione. No, to wymaga jednak pewnie dotarcia do źródeł o ewentualnych nawet inspiracjach sowieckich, jeśli chodzi o generała Kulickiego, że w pewnym momencie mógł zostać zwerbowany, bo on był aresztowany w 1941 roku, później został zwolniony,
no
i tak dalej.
Wiemy, jakie metody stosowali Sowieci do przekonywania sobie i ściągania na swoją stronę.
I to nawet to, że takie zachowanie jego później na procesie 16, kilku innych było takie, jakie było, to znaczy, że jak gdyby zmienili swoje poglądy ideowe, to też o niczym nie może świadczyć. To znaleźli się w pewnych okolicznościach. Pamiętajmy jednak, że on został zamordowany w sowieckim więzieniu, generał Okulicki. Także na pewno wielu rzeczy nie wiemy. Na pewno było wielu agentów, to już na pewno wiemy, w otoczeniu na przykład Stanisława Mikołajczyka sowieckich, czy powiedzmy generała Sikorskiego, jak na przykład Józef Rettinger, bardzo taka postać niejasna, ale bardzo niezwykle wpływowa, związana z różnymi kręgami międzynarodowymi. No ale to są jak gdyby odrębne kwestie. Także na pewno jest jeszcze bardzo wiele spraw.
Pytań, które nie mają odpowiedzi.
Bo nie mamy po prostu dostępu
Panie
do źródeł.
Panie doktorze, mamy kolejny telefon. Halo, telewizja Trwam, słuchamy.
Dosłownie jak z podziemi. Dlaczego to się dzieje?
Halo? No. Słuchamy, jest pani na linii.
Aha.
Kto do nas dzwoni?
Ja chciałam powiedzieć, że ja jestem. Ja jestem ze Starachowic.
Niech się pani przedstawi, może.
Ze Starachowic, mój tato był akowcem. W związku z tym, że działał w partyzance pod dowództwem Ponurego Piwnika, pseudonim Ponury, i tato miał bezprzerwy kontakt oczywiście z akowcami działającymi w ziemi świętokrzyskiej. W związku z tym sprowadził kiedyś 4 warszawianki, które uciekły z Warszawy. One uciekały, ponieważ Świętokrzyskie jest najbliżej Warszawy. One się zjawiły właśnie w Starachowicach i mama oddała im cały dom do dyspozycji warszawiankom, a sama przeniosła się obok do cioci, do domu, bo mojego taty nie było, bo był akowcem, został aresztowany i zresztą już nigdy w życiu nie wrócił. Także byłam pozbawiona oczywiście ojca przez Niemców. I w związku z tym te warszawianki nigdy w życiu nie zapomnę, jak one śpiewały przepięknie, u krząszniczki siedzą. Jako dziecko to pamiętam. Modliły się bardzo, śpiewały. I one nigdy nie usłyszałam ani mama, żeby one narzekały, że to powstanie to było czy niewłaściwe, czy właściwe. One po prostu, owszem, uciekły, bo chciały żyć, ale naprawdę były przepojone miłością do Warszawy, do powstania. Nigdy złego nikt nie usłyszał z nas. I to było wielkie przeżycie. I one były dosyć długo, aż dopiero jak mogły wrócić do Warszawy, to one później wróciły z powrotem. Powiedziały mamie, że one wracają. Po jakim czasie nie umiem powiedzieć, bo byłam małym dzieckiem. Miałam niepełne 5 lat. Ale ja to pamiętam, bo dlatego, że tak jak ja mówię, no myśmy się przejechali do cioci. I pamiętam, jak one śpiewały te u krząszniczki siedzą. Także to było naprawdę wielkie przeżycie. I tak jak ja mówię, no dla nas wyjątkowe, bo mój tato był akowiec, przyprowadzał do domu partyzantów. Właśnie partyzantów w ziemi świętokrzyskiej, które działały pod dowództwem Ponurego Piwnika. I to moje mieszkanie to było partyzanckie. Ale zapłaciliśmy, okazało się małżeństwo z takich szpionów, którzy zdradzili mamę i tatę. I tatę zabrali, już nigdy w życiu nie wiedziałam, w nocy. Ale proszę sobie wyobrazić, że ten partyzant leżał w łóżku, jak usłyszał, że walą oczywiście hitlerowcy, w okna, w drzwi i wołają, Achtung Bandit, to on się jakoś tak nakrył tą pościelą, którą spał, bo zima w marcu, on był ranny, mama go leczyła. On się tak nakrył, że jak weszli ci Niemcy, to było ich trzech, tych gestapowców. Wyobraźcie sobie, że wszystko, całe mieszkanie przetrząśnęli, nikt nie okrył tej pierzyny. A jeden to nawet pod łóżko zaglądał, ale pierzyny nie odkrył. I wyobraźcie sobie, że partyzant nie został znaleziony. I oczywiście taty zabrali, tato nigdy już nie wrócił, ja już nigdy taty nie widziałam. Okropna historia, bo oczywiście przeszliśmy jako pokolenie Armii Krajowej, także ja żyłam sfałszowanym życiorysem. Absolutnie nie pisałam, że był partyzantem, że był w Armii Krajowej, tylko mama mi kazała pisać, że był działalności chłopskiej i pochodzenie chłopskie sobie nawet pisałam. I dlatego zostałam jakoś uratowana na przestrzeni tych dziejów życia mojego, bo przecież musiałam pisać życiorysy. Cały czas niestety był to życiorys zakłamany, ale musiałyśmy uciec ze Starachowic. I w ten sposób się znalazłam, wtedy się mówiło w Dzikim Zachodzie. Na Dzikim Zachodzie wszystko mama zostawiła, dom, wszystko. Walizki tylko dwie wzięła. Jak żeśmy się we Wrocławiu zjawiły, to nie wiedziałyśmy, w którym stronę iść. Tylko właśnie tak ludzie mówili, a tu jest jakaś taka dzielnica, Sępolno podobnie, jakiś tam biskupin. I tak, proszę Państwa, znaleźliśmy się we Wrocławiu. To był 2 stycznia 1946 roku. I ja do dzisiaj tu żyję. Bardzo dużo przeszłam z tym sfałszowanym życiorysem, naprawdę chłopskiego pochodzenia. W każdym razie ja dziękuję Bogu za to,
dziękujemy,
że nigdy się nie
poddałam
niczego.
Dziękujemy serdecznie pani Wando. To jest kolejny taki głos i świadectwo, że mimo tych wszystkich tragedii i tych nieszczęść, tej sytuacji, która była na pewno nie lekka, były takie osoby, które nie zatraciły swojego ducha, które potrafiły też emanować i dzielić się z tym, co posiadają, może ten wyraz śpiewania pieśni patriotycznych, narodowych takich, podgrzewał tego ducha. Ale też najpiękne świadectwo tego, że byli ludzie, którzy potrafili oddać życie za drugiego człowieka, dając schronienie, otwierając swój dom, wiedząc, że narażają też swoich bliskich i siebie na niebezpieczeństwo. Panie doktorze.
No myślę, że może być pani dumna z taty, tym bardziej, że był w oddziale wspaniałego dowódcy, jakim był pan Ury Piwnik. Pani wspomniała o ludności cywilnej. Ta ludność cywilna Warszawy, można powiedzieć, była dopełnieniem Armii Krajowej, która walczyła. Dlatego, że ludność cywilna również, szczególnie w tym pierwszym okresie, bardzo wspomagała żołnierzy walczących z Niemcami w budowaniu na przykład barykad i w ogóle w takim wspieraniu. To był entuzjazm żołnierzy walczących, wiara w zwycięstwo, a jednocześnie można powiedzieć takie wsparcie
tych, którzy nie byli w tych kręgach wojskowych.
A jednocześnie tych, którzy później, bo to jest też odrębne jak gdyby zagadnienie, ludność cywilna przecież również poniosła ogromną ofiarę, nie tylko myślę tutaj o 180 tysiącach zabitych, ale przecież te warunki nieprawdopodobnie trudne, głód, brak wody, przebywanie przez wiele, wiele tygodni w jakichś, powiedziałbym, na piwnicach, ruinach. To też jest ten właśnie los ludności cywilnej, a jednocześnie, jak znów możemy to znaleźć we wspomnieniach, kiedy po kapitulacji żołnierze Armii Krajowej opuszczali w tym szeregu Warszawę, konwojowani przez Niemców, to właśnie ludność cywilna ich żegnała w sposób bardzo taki przyjazny.
I to
przyjazny.
Też podnosiło takiego ducha,
mówi,
ducha jedności walki.
Mamy nadzieję,
walki.
Że wrócicie na Boże Narodzenie.
Panie doktorze, kolejny telefon mamy. Halo, telewizja Trwam, słuchamy.
Halo?
Halo, jest
Szczęść
pan.
Boże.
Szczęść Boże.
Mój Waldemar Wasiewicz z Warszawy. Pozdrawiam ojca, pozdrawiam doktora Krzysztofa Kawęckiego. Chciałem, zanim zadam pytanie, chcę tak króciutko powiedzieć, że ja mam dopiero 70 lat, ale powstania przecież nie mogłem pamiętać, ale wychowany byłem w takim duchu przez 3 osoby. Pierwszy to był ksiądz Wacław Karłowicz, pułkownik Armii Krajowej, kapelan Armii Krajowej. który walczył w Powstaniu Warszawskim i opuścił, wydostał się kanałami, dostał się na Żoliborz i później połączył się w Kampinosie z Doliną. I on właśnie mi powiedział, bo to był mój proboszcz, który mnie wychowywał i razem z Melakiem, myśmy byli ministrantami u niego, nas wychował w takim duchu patriotyzmu, ale nie wariackiego. On na przykład, pamiętam, powiedział, że nigdy nie zgadzał się na wybuch powstania, ale jak wybuchło, to trzeba było dać wszystko. I tego nie żałował. To jest jedna rzecz. Druga to jest mój stryj, który był porucznikiem w oddziale Ponurego na Nowogródczyźnie. Był świadkiem jego śmierci. W 1945 roku w grudniu przebił się przez Bóg, dzięki Mazepie dostał się w Warszawie, no i tutaj wylądował w kazamatach. Wiele lat siedział już w celi śmierci też, ale udało mu się przeżyć i nie tak dawno, bo 10 lat temu zmarł, przekazał mi wiele wartości. I on właśnie powiedział, że NKWD miał wszędzie wtyki, ale my też mieliśmy wtyki. Nie byliśmy tacy głupi. I stryj wiedział, że na ostrą bramę nie wyszedł z lasu, został swoim oddziałem już po śmierci Ponurego, ponieważ wiedział, że jest sypa, że będzie kocioł, z którego nikt nie wyjdzie. I tak się stało. I walczył do 1945 roku. Ale była jeszcze trzecia osoba. I tu będzie pytanie do pana doktora Krzysztofa. Moja ciocia była łączniczką w Armii Krajowej. Na jej oczach od pocisku zginął mąż, rozerwało go. Wychowała jednego synka i ona mnie wychowywała w takim duchu radosnego patriotyzmu. I ona też mi mówiła, pamiętaj, musisz pamiętać o ludziach, ale nie wolno być głupi. I nie możesz pamiętać, nie możesz zapomnieć o walczących z dwóch stron. Panie doktorze, ciocia mi opowiadała, kiedy była na wieży w kościele na Starym Mieście, kiedy ruszył oddział Berlinga na Wisłę i kiedy Niemcy zobaczyli, że Rosjanie położyli ogień zaporowy na Wisłę, ciocia mówiła, że Wisła była jak grochówka, gotowało się. Chłopcy, ci kościuszkowcy, kładli z ciała swoich kolegów, pchali przez sobą jak pontony i tak dopłynęli na przyczółek. Zdobyli ten przyczółek. Jestem bardzo zdziwiony coraz częściej, że o tym fakcie się zapomina. Ja chodzę z dziećmi na to miejsce, gdzie no, w końcu tam wszyscy zginęli, wysadzili się ostatnich powietrze, kiedy padał ten przyczółek. Że nie mówi się o tych ludziach, którzy mieli w sobie, tak pan doktor powiedział, rzew, taki rzew krwi za ojczyznę. Że oni chcieli od tej oki, ale oni mieli w sercu coś innego. Jak zobaczyli płonącą Warszawę, Berlin pękł i kazał uderzyć na płonącą Warszawę. Niech pan się odniesie jako historyk, bo na pewno pan więcej wie niż ja, a ja nie mogę tej prawdy tak do końca nigdzie odkryć i odnaleźć. Dziękuję serdecznie i szczęść Boże. Pozdrawiam panie Krzysztofie. Miło, że pana zobaczymy znowu.
Ja również serdecznie pozdrawiam panie Waldku, bo wiem, pan Waldemar Wasiewicz jest znanym takim działaczem, można powiedzieć, jak to mówimy, społecznym. W Warszawie, nie no tylko
jeśli miał
tutaj
takich wychowawców, prawda, którzy tak, przekazywali takie
chyba
treści,
właśnie,
o których
właśnie,
tutaj
na początku
dał świadectwo.
Tak, to. O tych osobach, które miały na pewno duży wpływ. I to pięknie, że kontynuuje tę działalność na różnych zresztą obszarach. Natomiast nie wiem, czy ja wiem więcej niż pan Waldemar, natomiast oczywiście to trzeba oddać cześć, hołd tym Polakom, którzy znaleźli się z różnych powodów w armii Berlinga, bo przecież nie wszyscy mogli wyjść z armią Andersa. Przecież ci żołnierze, którzy walczyli w armii Berlinga, to byli Polacy, którzy mieli polskie serca, którzy również kochali Polskę, którzy mieli niestety nad sobą często tych sowieckich politruków, ale walczyli o Polskę i kiedy widzieli płonącą Warszawę, to oczywiście nie mogli zachować się inaczej i powinniśmy oczywiście absolutnie pamiętać o nich. To również byli bohaterowie, powiedziałbym, powstania warszawskiego. Stalin w jakiś sposób naciskany przez Wielką Brytanię, przez środki dyplomatyczne Stany Zjednoczone, żeby jednak pomógł Warszawie, no pewnie tolerował ten, nazwijmy, wybryk, prawda, ze strony właśnie Wojska Polskiego, generała Berlinga, żeby pójść na pomoc, ale to było jakby wpisane w pewne ryzyko działań, które Stalin dopuszczał. Tym niemniej patriotyzm tych żołnierzy absolutnie zasługuje na szacunek.
Na szacunek i na to, żeby o nich też i mówić, i pamiętać.
Dokładnie, czasem zapominamy, to przykład. Prawda. Także bardzo dobrze, że pan Waldemar przypomniał.
Przechodzimy dalej do tych głównych, ważnych momentów powstania warszawskiego. O jednym już wspomnieliśmy. Co jeszcze było takim wydarzeniem, takim, no, które rzeczywiście można odnotować, że to było ważne dla, tym, dla tych, co brali udział tam w tych walkach?
Proszę ojca, można powiedzieć, że tak naprawdę to te pierwsze jednak dwa tygodnie, trzy tygodnie, może cały miesiąc sierpień, to był okres tych walk, gdzie oczywiście ta przewaga niemiecka się wyraźnie uwidoczniła. Natomiast to była walka, powiedziałbym, rzeczywiście taka wyrównana, nazwijmy tak, dająca nadzieję nawet na zwycięstwo. Ale warunkiem tego zwycięstwa to było jednak to, żeby nastąpiła pomoc ze strony aliantów, a więc desant
na tym się punkcie zatrzymamy, później powrócimy do tego, panie doktorze. Może odbierzemy telefon od kolejnego naszego widza. Halo, telewizja Trwam, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Róża z Bydgoszczy.
Słuchamy, panie Róża.
Ja chciałam powiedzieć, pozdrowić oczywiście panów, i chciałam powiedzieć, że tamte pokolenie, ci młodzi ludzie, mimo swojego młodego wieku, mimo swojego wieku młodziutkiego, byli odpowiedzialni, to byli mężczyźni. Oni po prostu kochali swoją ojczyznę i szli jej bronić. Oddawali swoje życie, zostawiali swoje rodziny, żony, dziewczyny. Byli odważni i oni nie klęczeli przed wrogami. Oni Polskę bronili, oni się bili o nią. Szkoda, że to pokolenie zostało stracone, wymordowane. Może Polska inaczej by wyglądała, gdyby to pokolenie żyło. Może tak długo nie czekalibyśmy na jej nowy powrót. Ja chciałam powiedzieć, że... Przepraszam, bo tak wzruszyłam się. Ja chciałam powiedzieć, że napisałam wiersz taki ku pamięci Kamila Baczyńskiego, naszego wspaniałego poety. I czy mogę go przeczytać?
Bardzo prosimy.
Godzina W. On miał takie spojrzenie czyste, takie dobre, pytające. Wiedziałam, że to jest on, ten jedyny, mój. On szedł krokiem sprężystym. Wiedziałam, że odchodzi, że musi, że rozkaz, godzina W. On miał takie nieśmiałe usta, muskające, takie ze snu. On otwierał mi nieba podwoje, wszystko miałam przed godziną W. On zostawił mi list pożegnalny. Pisał: nie płacz, kochana, nie płacz. Nie płacz, nie wrócę, tylko skończy się żołnierski trud. On dotrzymał słowa, powrócił listkiem kasztanu, który upadł martwy do moich stóp. Nim minęła godzina W. Szczęść Boże, pozdrawiam, Róża z Bydgoszczy.
Bóg zapłać, panie Różo. Również pozdrawiamy serdecznie. No, byli tacy, którzy młodzi ludzie, jak tutaj pani Róża mówi, nie bali się, szli, zostawiali swoje żony, narzeczone, dziewczyny i szli, ponieważ mieli coś w środku.
Dokładnie. Nie kalkulowali. Pani wspomniała tutaj Krzysztofie Kamilu Baczyńskim. Przecież w powstaniu również ginęli inni wybitni poeci, chociażby Tadeusz Gajcy. Niektórzy porównywali jego talent do talentu Norwida. Też w wieku 22 lat zginął w Powstaniu Warszawskim. Takich przykładów można oczywiście podawać dużo więcej. A więc niezależnie, czy oni byli artystami, poetami, wszyscy wówczas byli żołnierzami Polski niepodległej.
Których podtrzymywali też i inni cywile, dlatego żeby wzniecać ogień ich miłości do ojczyzny, do domu, do tego, żeby właśnie bronili, nie szczędząc swoich sił, trudów, oddając swoje życie. Wracamy do tego naszego tematu sprzed telefonu pani Róży. Kolejne jakieś ważne takie momenty powstania.
No przede wszystkim jednak ten zawód, o którym mówiliśmy, to znaczy brak wsparcia ze strony aliantów. To jest jak gdyby jeszcze...
To było po 2 tygodniach?
Nie, to już w zasadzie od samego początku.
Od samego początku tak, czuło się tak, właśnie to znaczy, ten powiedzmy, no, brak wsparcia.
Po tygodniu, w sierpień, prawda, tak, ale to w zasadzie liczono od początku. Brak wsparcia. To jest też ode mnie jak gdyby zagadnienie braku tego wsparcia. Dlatego, że myślę, że nie można tego tylko sprowadzać do jak gdyby zaniechania ze strony aliantów, aczkolwiek znów dokumentacja potwierdza, że na przykład dla prezydenta Stanów Zjednoczonych Roosevelta ważniejszy była Rosja, Stalin z punktu widzenia militarnego, bo wiedzieli, że bez Sowietów nie pokonają Niemców, niż to, co się rozgrywało w Polsce, niż Armia Krajowa, podobnie dla Wielkiej Brytanii. Ale tym niemniej były próby i były podejmowane próby pomocy. To były też działania to lotnictwa, czy powiedzmy próby jakiegoś desantu, tam mówiło się o, zresztą nierealna okazała się, prawda, desant tutaj na czele z generałem Sosabowskim. To nie było realne, natomiast to też niosło duże ryzyko. Ale również często nieskuteczne, dlatego że ta broń zrzucana dla powstańców, no w większości niestety trafiała
w
ręce wroga. No a doktorze, poza tym działania
Sowietów. Kolejny telefon, może damy możliwość wypowiedzenia się naszym widzom. Halo, Telewizja Trwam, słuchamy. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Zofia z Warszawy.
Słuchamy
Chciałam
pani Zofia.
Chciałam podać za kurierem wnet, co sądził Himmler o powstaniu w liście do generałów niemieckich. Była to walka najbardziej zażarta spośród prowadzących od początku wojny, równie ciężka jak walka uliczna o Stalingrad. Chciałam też za dzisiejszą niedzielę przedstawić jednego uczestnika powstania warszawskiego. Tytuł w niedzieli: Rakiety NASA z polskim napędem. Wojciech Rostawiński, żołnierz Armii Krajowej i uczestnik Powstania Warszawskiego, po wojnie stał się na wiele lat współpracownikiem tajnych projektów NASA. Jego nazwisko zostało umieszczone w alei zasłużonych nad badaniami kosmosu. Czyż to nie wspaniali ludzie brali udział w Powstaniu Warszawskim. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy pięknie, pani Zofio.
To prawda, to byli ludzie wybitni. No, jeśli przypomnimy tutaj udział Polaków właśnie w złamaniu Enigmy, czy też no, wielkie, wielkie osiągnięcia polskiego kontrwywiadu, także w okresie już wojny, przed wojną i w czasie wojny, to świadczy rzeczywiście o ogromnych tutaj umiejętnościach, ogromnych
poziomie
zdolnościach.
Wykształcenia.
Bo na przykład jeśli chodzi, mówimy tutaj, albo na przykład właśnie, no to wracamy, ale w 20 roku wojna z bolszewikami w dużym stopniu została wygrana dzięki poziomowi strategii polskiej matematyki, prawda, bo to ta szkoła lwowska, prawda, Stefana Banacha, innych i tak dalej, i porucznik Kowalewski, oni złamali te szyfry, a dlatego, że taki był wysoki poziom również polskiego szkolnictwa, polskiej nauki.
Mamy kolejny telefon. Halo, Telewizja Trwam? Nie mamy.
Może warto, proszę ojca, jeśli można, żebyśmy zdążyli, prawda? Bo
tak,
już nasza audycja
się kończy. Zostało nam parę minut, panie doktorze.
Że ta pamięć o powstaniu trwała, była tak mocna w pierwszych latach komuny, że nawet w drugą rocznicę powstania warszawskiego, czyli 1 sierpnia 1946 roku, z inicjatywy ludzi powstał pomnik Gloria Victis w Warszawie, pomnik Armii Krajowej, czyli chwała zwyciężonym. I nawet komuniści nie byli w stanie tego po prostu zjawiska w jakiś sposób zmarginalizować, czy wręcz usunąć. Więcej, pojawiła się idea powstania pomnika Powstania Warszawskiego. Ona była oczywiście realizowana, komuniści ją przyjęli, ale ta pamięć była tak silna, że nawet Bierut w latach 40. stanął na czele tego komitetu budowy tego pomnika. Oczywiście po to, żeby tę inicjatywę spacyfikować. Był tam i Cyrankiewicz, i Spychalski, i niejaki Jóźwiak, późniejszy szef Milicji Obywatelskiej. Ale to świadczy, jak wielka była pamięć o powstaniu warszawskim. Oczywiście ona została dopiero później, w ostatnich, po 89 roku, w jakiś sposób upodmiotowiona. Dzisiaj mija 15 lat od powstania uroczystego powołania Muzeum Powstania Warszawskiego, bo to było 31 lipca 2004 roku z inicjatywy ówczesnego prezydenta miasta Lecha Kaczyńskiego. Więc to są też ważne wydarzenia, ale one rzeczywiście, ta walka o tę pamięć, o tożsamość, to jest druga część jak gdyby powstania, ale ona trwała przez cały okres PRL-u.
I mimo takich powiedzmy takiej pamięci, która wyraża się też w konkretnych muzealnych nawet eksponatach, zamiast rosnąć tej wielkiej patriotycznej takiej atmosferze w kraju i pamięci o tych wydarzeniach, które miały, tak wydaje się czasem, że to wszystko gdzieś tam schodzi na tyły, że gdzieś ta taka pamięć, o których tutaj pan Waldemar na przykład wspominał, że ci wychowawcy, ci, którzy przekazywali właśnie tego ducha, tą prawdę, ponieważ rzeczywiście prawda, ona roznieca serce i napełnia miłością, ponieważ prawdą jest tak naprawdę dla nas ludzi wierzących, osoba Jezusa Chrystusa, która napełnia miłością, odpowiedzialnością, która daje te skrzydła. I właśnie wspominając dzisiaj, choćby nawet tą 15. rocznicę, o której pan doktor mówi, ustanowienia Muzeum Powstania Warszawskiego, czy ta 75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego mają za cel wzniecić ten ogień, rozniecić właśnie tego ducha patriotyzmu, zjednoczyć naród, który być może rozdziela się w zupełnie jakichś takich błahych powodów. I niech ta właśnie rocznica, do której się przygotowujemy, która będzie jutro i którą przeżywamy, będzie takim ważnym momentem.
A Warszawa pięknie wygląda 1 sierpnia, proszę Ojca. Piękny jest ten widok, wzruszający też ludzi, którzy odwiedzają cmentarz na Powązkach, groby powstańców, zapalają świeczki, modlą się.
To, te wieczorne to, łuny, które łuny, się unoszą.
To jest właśnie ta pamięć, to jest coś pięknego. Zresztą na cmentarzu pojawiają się przecież całe rodziny, małe dzieci, rodzice, dziadkowie. Ale też są takie bardzo spektakularne, też piękne wydarzenia, jak właśnie zapalanie tych rac na w różnych miejscach Warszawy, rondach Warszawy, Wiatraczna czy rondzie Romana Dmowskiego, kiedy właśnie często młodzi ludzie ubrani w koszulki z napisem Pamiętamy 44 czy inne koszulki patriotyczne w ten też sposób dają wyraz swojej miłości do Polski.
Albo przeżywanie tej godziny W.
To jest właśnie godzina W, tak, kiedy godzina 17.
Cała Warszawa zastyga. Prawda?
Dokładnie, cała Warszawa zastyga. Jest oczywiście wycie syren, samochody zatrzymują się. No i właśnie w tym czasie te wspomniane race wznoszone przez
I taki
ludzi.
Moment właśnie, taki moment takiego wstrząsu, takiej refleksji, choćby przez ten krótki czas, na przykład tej godziny W, powinien być takim bodźcem do tego, żeby się zastanowić, co było tak naprawdę przyczyną tego wszystkiego, do czego to wszystko doprowadziło. Rozpoczęliśmy nasz program mówiąc, że to jest największa tragedia. Czy to jest tragedia?
Ale bohaterska
właśnie tutaj. Bohaterska ze względu na to, że nie potrafiła taka sytuacja i ta tragedia zgasić ducha patriotyzmu, ducha narodu. O czym też i był jeden telefon, bodajże tam pani Róża dawała takie świadectwo o swoim tacie i tej rzeczywistości, którą przeżywali. Powolutku zbliża się czas naszej rozmowy do końca. Ja przypomnę, że rozmawialiśmy dzisiaj i kontynuować będziemy później na falach Radia Maryja o 21.30. Rozmowy nasze dotyczyły tematu Powstania Warszawskiego, które rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 roku, zakończyło się 2 października. naszym gościem i tym, który próbował nam przedstawić tutaj rzeczywistość, choć tak bardzo zagmatwaną i jeszcze nie do końca wyjaśnioną. Pan dr Krzysztof Kawęcki, historyk, politolog, ale człowiek, który zanurzony jest w rzeczywistości naszej kultury polskiej i tradycji, i tego ducha patriotyzmu. I za taką postawę też bardzo serdecznie chcemy podziękować i za obecność tutaj też i w studio. Będziemy kontynuować nasze rozmowy na antenie Radia Maria. Zapraszamy wszystkich, którzy pragną włączyć się do takiej rozmowy też do uczestnictwa w kontynuacji tego,
pewnie co... będziemy mogli też przypomnieć niektóre pieśni, piękne pieśni Powstania Warszawskiego.
Oczywiście.
Bo to też jest nasza tradycja.
To też jest bardzo ważne, żebyśmy nie zatracili tego ducha, a przecież i literatura, i muzyka, pieśni to są te momenty, które są bardzo, bardzo ważne. Ja bardzo serdecznie dziękuję wszystkim naszym widzom i panu, panie doktorze,
dziękuję
za
bardzo,
udział w tych rozmowach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.